Vítajte, chvála Bohu. Kdy špívám, že Jezus jest największym skarbem, jaki mám, to myślałem sobie dziwny to skarb, ponieważ z reguły obraz wygląda w ten sposób, że człowiek, że skarb sobie stoi, a człowiek koło tego skarbu siedzi i się trzęsie i go pilnuje. A Jezus jest takim skarbem, którego człowiek sobie spokojnie może odpoczywać. I jaki dziwny to rodzaj skarbu, który pilnuje właściciela, a nie właściciel jego. Z reguły skarb chowa się do twierdzy, czy gdzieś do sejfu, ale tego skarbu nie trzeba, ponieważ on jest twierdzą. Z reguły, pomyślałem, skarby przemijają i się kończą. Tu się okazuje, że niebo i ziemia przeminą, a skarb pozostanie. Dziwny to skarb, ten Pan Jezus. Dzisiaj chciałbym kontynuować to, czym się dzieliłem tutaj w czwartek. Niektórych z Was w czwartek nie było, ale krótko przypomnę. Mówiłem na temat woli Bożej. I dzisiaj również chciałbym dzielić się słowem na temat woli Bożej w naszym życiu. Woli Bożej, czyli tego, co Bóg chce, aby było w naszym życiu. I gdy dziś śpiewaliśmy taką pieśń Cudowna Boża łaska, pomyślałem sobie, łaska jest czymś takim, może powiem teraz coś oczywistego takiego, jest czymś zbawiennym, czymś zbawiającym, prawda? Czymś, co wypuszcza nas na wolność. Łaska może się kojarzyć z czymś takim, że ta brama więzienia się otwiera. Człowiek wychodzi na ulicę, rozgląda się i bracia, którzy chodzą do więzienia, to wiedzą, że jedno z podstawowych kłamstw, jakimi oszukują się ludzie w więzieniu, jest jakie kłamstwo? Że ja nigdy już tu nie wrócę. Gdzie pamiętam, gdy byłem jeszcze kapelanem więziennym, to bardzo łatwo było poznać takich, którzy już coś wiedzieli o więzieniu i takich nowych, tych dumnych. Bo ci tacy starzy wyjadacze, którzy zobaczyli już parę lat, mieli zobaczyć kilka wyroków. Ja pracowałem wśród więźniów czwartej recydywy w takim więzieniu, tak tam było to podzielone. Wiecie, oni już widzieli. I jak się mówiło, że wróci, to on mówi, chyba wróci. Mówi, że nie chciałby, ale chyba wróci. Tak szczerze, jak się z nimi w cztery oczy, ale wiadomo, w innych tego nie mówił. Czy więzienie to jest teatr, to jest taki cyrk, gdzie każdy gra swoją rolę. Ale tak sami, jak się dzieli, mówili tak. A jak się poszło do tych młodych takich, to tam wiecie, pierwszy raz złapany, on ma 20 lat, ja wrócę, ja ci dam, zaraz wrócę. Nigdy nie wróci. I łaska mi się kojarzyła się z takim wyjściem z więzienia. Wychodzi człowiek, Bóg go wypuszcza, masz łaskę. I teraz, tak jak mówię, to największe kłamstwo po wyjściu z więzienia jest często, że oni mówią, nie wrócę, ale właściwie w jakiś sposób muszą tam wrócić, ponieważ nie mają dokąd pójść. A to, co mają, no to z góry wiadomo, że ten ich świat, ten ich krąg więzienny, za chwilę, czy przestępczy bardziej powiem tutaj, wciągnie ich z powrotem i gdzieś jakoś, no nie chcieli i znowu tam są, bo przecież nikt tak naprawdę celowo nie chciał, albo bardzo mało ludzi celowo chce tam wracać. Są tacy, co chcą, znałem osobiście, ale to było margines. A więc łaska to są otwarte drzwi więzienia. Wola Boża to jest to, dokąd pójść teraz. To jest wola Boża. Z tym mi się kojarzy. Czyli wychodzę z tego więzienia grzechu, z więzienia starych rzeczy, starego życia, życia, w którym były nałogi, związania, gniewy, gniew, przepraszam, różnego rodzaju problemy i dokądś muszę pójść. I dlatego uważam, że tak ważne nauczanie jest na temat woli Bożej. Wiecie, wola Boża dla jednych to jest marzenie, a dla innych coś takiego niemożliwego. Jedni marzą i cały czas mówią, chciałbym znać wolę Bożą dla swojego życia. Inni mówią, to jest chyba niemożliwe, to się tak nie da, no jak to można znać? Są tacy, co ją szukają, poszukują i są tacy, co z nią zwątpili. Są tacy, którzy za nią idą i są tacy, którzy ją odrzucają. Gdzie jesteś dzisiaj ty? Czy siedząc tu możesz tak gdyby tak zorganizować takie pytanie na wyrywki, wiecie, oczywiście nie będziemy czegoś takiego robić. Gdybym zapytał Cię, czy jesteś dzisiaj pewny, że znajdujesz się tu i teraz w centrum woli Bożej dla swojego życia, czy mógłbyś tak śmiało powiedzieć, tak, jestem? Zdałem sobie sprawę kiedyś, dawno temu, wiele lat temu, jeszcze na misjach, w takich trudnych chwilach, gdy zapytałem jednego z braci, bo przeżywaliśmy no, takie straszne dość chwile, i on powiedział, nie boję się, bo jakby mówi, wiesz co, wola Boża jest taką gwarancją, że się nie boję. Mówi, kiedy człowiek jest w woli Bożej, wtedy jakoś i strach jest mniejszy, gdy się nawet źle dzieje. Bo po prostu wiem, że tu mam być. To jest moje miejsce, tu wyznaczył mi Bóg. Czy wiesz dzisiaj, gdzie jesteś? I mówimy właśnie w naszych wykładach na temat woli Bożej. I wiecie, ja mam gorące pragnienie chodzenia i poruszania się w moim życiu w woli Bożej. Czy macie takie same pragnienie? Czy są tu osoby, które pragną woli Bożej dla swojego życia? Właśnie, niektórzy z was bez zastanowienia, nie? Ja wiem, wiecie, ciekawie tu stąd widać za kazalnicy, bo kiedy się pytam o coś oczywistego, to jest taka część rąk, która bez zastanowienia, a potem tak widać, jak się głowy ruszają, inne też, bo wszyscy podnieśli. Ale wiecie, o czym mówię? Pragniemy woli Bożej dla naszego życia. Może chciałbym powtórzyć, co mówiłem w czwartek. W czwartek poruszyłem takie jakby fundamenty czy nauczania na temat woli Bożej i powiedziałem, że są jakby takie dwie... że wola Boża jakby się dzieli na takie dwa składniki, które są bardzo ważne w naszym życiu. Po pierwsze powiedziałem i nazywamy to, niektórzy na to mówią, Boża opatrzność, czyli inaczej odwieczny Boży plan dla ludzkości. I tłumaczyłem w czwartek, że jest to taka wola Boża, która jest niezmienna, ona się nie zmieni, nawet gdyby się ktoś modlił, żeby się zmieniła. Jest to coś, pewna Boża linia, Boża droga, taka główna Boża autostrada, którą się poruszają dzieje wszechświata, świata i duchowych bytów, którą Bóg wyznaczył. Na przykład dałem taką Bożą wolą, taką niezmienną Bożą wolą było to na przykład, żeby się narodził w Betlejem Pan Jezus Chrystus. Do tego Bóg zmierzał i nawet gdyby ktoś nie chciał, żeby to się stało, to by się stało. Taką wolą Bożą jest powtórne przyjście Pana Jezusa. Wyobrażać sobie chrześcijanina, który zacznie się modlić, a ja nie chcę, żeby przyszedł Jezus. To nie ma znaczenia, czy ktoś chce, czy nie chce. Jest to coś, co się wypełni, coś, co się stanie. Oczywiście w wielkim skrócie teraz mówię, więcej na ten temat było w czwartek. Powiedziałem, że jakby drugą taką ścianą, czy filarem Bożej woli jest moralna wola Boża i jest to wola Boża dla każdego człowieka. I tłumaczyłem, że tą wolę Bożą poznajemy po tym, że dotyczy ona każdego człowieka na tej sali. Na przykład nie kradnij. Czy to jest wola Boża, czy nie? To jest wola Boża zapisana gdzie? W Słowie Bożym. I teraz jeżeli powiem, że Duch Święty, czy że Pan Bóg pokazuje mi, że na tej sali jest człowiek, który ma, nie wiem, jechać do Chin na misję, załóżmy, że tak by się stało, to jest to coś, o czym niektórzy z was mogą wstać i powiedzieć, jestem przekonany, że nie dotyczy to mojego życia, prawda? Ponieważ no, wiesz, że jesteś w woli Bożej, wiesz, że w innym kierunku twoje życie Pan Bóg prowadzi i ty wiesz, że wcale do Chin na misję nie musisz jechać, to nie jest dla ciebie. Inny powie, tak, to jest dla mnie, modliłem się i mam potwierdzenie. I jeszcze raz mówię, w wielkim uproszczeniu przypominam, co było w czwartek. Jeżeli zaś powiem, czy ja, czy ktoś ze Słowa Bożego przeczyta, czy sam przeczyta ze Słowa Bożego, nie kradnij, to czy może ktoś z wierzących wstać i powiedzieć, no jakoś na razie Duch Święty mnie co do tego nie przekonuje, że to jest dla mnie, także póki co będę kradł. To jest wola Boża, to ja ją nazwałem moralna wola Boża, właściwie nie ja, tak się na nią mówi, moralna wola Boża dla wszystkich ludzi. I ustaliliśmy, że właśnie te dwa filary woli Bożej muszą być w naszym życiu. Jeżeli ich nie ma, to bezcelowym jest, śmieszną rzeczą jest, kiedy człowiek prosi Boga, Panie, pokaż mi, dokąd mam iść. Panie, pokaż mi, co mam robić w kościele. Panie, czy mam, nie wiem, iść do pracy, czy do koledżu, czy na studia? Czy mam pracować dla tej, czy innej firmy? Panie, czy to jest ten właściwy człowiek dla mojego męża? Czy to jest ta właściwa osoba, by być moją żoną? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bezcelowe jest proszenie Boga, objawienie osobistej z kolei pośrodku tej ważnej dla nas wszystkich woli Bożej dla swojego życia, jeżeli moralna wola Boża jest przez nas lekceważona. Czyli po prostu kradnę na przykład, nie wiem, cudzołożę i mówię, no na razie mnie to nie dotyczy. Na razie póki co będę miał kochankę tam czy tam. No jak mnie Pan przekona, to nie będę jej miał. To jest lekceważenie Słowa Bożego. Jest moralna wola Boża. Ona musi być wypełniana w naszym życiu. Jeżeli Duch Święty dotyka Ciebie, czytając Słowo Boże, i Pan Ci pokazuje, kto kradnie, niech co, niech kraść, przestanie. A Ty mówisz, Panie, no póki co, nie wiem, no nie czuję, żeby to było osobiście do mnie. Czyli póki co będę kradł. To jest lekceważenie. A więc tutaj jest nasz cel teraz. Są pragnienia każdego człowieka, który kocha Boga, aby znać osobistą wolę Bożą dla swojego życia. Dla mnie. I dzisiaj się tym chciałbym zająć. Wiecie, i ja wiem, że jak się mówi osobista wola Boża dla mojego życia, to brzmi tak czasami trochę religijnie, ale to nie jest wcale nic religijnego. Tam jest dużo, dużo szczęścia dla naszej rodziny, małżeństwa, służby. Człowiek mający osobiste poznanie woli Bożej jest naprawdę mocnym chrześcijaninem, którego niełatwo jest zwalić byle czym. Ponieważ wie, co ma robić. I ja zauważyłem, że kiedy w moim życiu modlę się, Panie, co dalej? I nie wiem, dokąd mam pójść. Wiele rzeczy mnie irytuje. Wiele rzeczy mnie zniechęca. Bo po prostu ja nie wiem, co mam dalej robić. Ale kiedy już widzę jasno cel, to wtedy, nie wiem, wokół mogą się różne rzeczy dziać. Jakoś więcej mam odwagi, aby iść do przodu. I teraz, wiecie, poza wolą Bożą jest znój, trud, męka i brak plonów. Człowiek jakby robi to, do czego nie jest przeznaczony. Ja pamiętam, jak bodajże, nie wiem, czy to w Dzienniku, czy w Gazecie Wyborczej, w którejś z tych gazet w każdym razie pisali, że przejeżdżający radiowóz zobaczył kobietę, która przywiązywała krowy na pastwisku. Tam było ileś tam tych krów. I tak zwrócili uwagę, że ona po prostu przybija te kołki, prawda, na których krowy są. I policjantom coś się nie spodobało, zatrzymali radiowóz, podchodzą. Okazało się, że te kołki to były granaty moździerzowe. Ona je znalazła i takie jej się wydały, takie akurat. I ona mówi, że zawsze to tutaj robi. Wiecie, policjanci się za głowę złapali. Ona używała czegoś, co nie było do tego przeznaczone i tylko chyba dzięki Bożej jakiejś dobroci nic się nie stało. I była, wiecie, kobiecina była wręcz no, rozgniewana, że jej zabierają. Takie dobre kołki, no. Bo to takie długie, wiecie, na końcu zakończone tymi lotkami, więc akurat ten sznurek z tego nie spadał. Dobrze w ziemi wbite. On no, mówi, że to w stodole było, zawsze tam było. I używała, i tak samo życie człowieka, wiecie, czasami nasze życie może być tak używane. Może siedzisz tutaj dzisiaj na tej sali i masz takie przekonanie, że twoje życie jest dla czegoś innego. Może właśnie tak walczysz z jakimś takim życiowym sztormem i nie możesz wziąć odpowiedniego kursu. Czujesz, że to nie jest to, po co ty jesteś. Czujesz, że nie kochasz z taką pasją, jak chciałbyś, czy chciałabyś kochać. Że nie robisz czegoś tak, jak to chciałabyś robić, że jakoś to życie nie idzie w tym kierunku, w którym ty czujesz. Ja czuję, że jestem, żeby to robić. Pamiętacie nawet ze szkoły, pamiętam tą lekturę Janka Muzykanta. Pamiętacie o tym biednym chłopcu? On wiedział, że ma grać. I ani bieda, ani nic nie mogło tego ognia ugasić. I wiele razy tak w życiu jest, że człowiek wie, że coś ma robić. I w naszym chrześcijańskim życiu może czujesz właśnie, że jest jakaś służba, jest jakieś marzenie, coś, co tylko tam się tli. Nie wiem, czy wy to macie. Ja czasami mam takie rzeczy, że idę sobie gdzieś sam zupełnie w pola, zamykam oczy, tak się rozkoszuję Panem. Miałem ostatnio taki czas, Panie, o, jeśli tylko widzisz moje marzenie, moje motywy, to jest to, co pragnę robić w moim życiu, to jest to, co pragnę, aby się działo. To jest nasz cel. I tak jak mówię, wola Boża nie jest czymś religijnym. I w Bożej woli też niekoniecznie jest łatwo, bo powiedziałem, że poza wolą Bożą jest trój i znój i jakoś tak człowiek idzie, a nie wie, po co idzie. Wiecie, być w woli Bożej znaczy być zaraz za Jezusem, a to dużo zmienia. I chociaż wiem, że kiedy idę przez trudności, to Bóg coś czyni, że to jest jakaś część Bożego dzieła, że coś się zmienia. I oczywiście wszystko brzmi teoretycznie pięknie, ale co się stanie, jeżeli nie będę żył według woli Bożej? Albo dlaczego nie mogę według niej żyć? Tak jak mówię, czy czuliście czasami taki brak pokoju Bożego w tym, co robicie? Macie coś takiego, czy tylko mnie się to zdarzało? Że robię coś, ale to nie jest to. Ja wiem, że co innego powinienem robić. ważna decyzja jakaś na przykład do podjęcia. Znowu robisz coś, ale czujesz z kolei, że to nie jest to, co Bóg chce, abyś robił. I sprawy wyglądają nie tak, jak trzeba. I mówisz, ja chyba zwariuję. Co ja robię nie tak, że nie mogę poznać woli Bożej dla swojego życia? I to jest cel mojego dzisiejszego wykładu Słowa Bożego na dzisiejszą niedzielę. Co robię nie tak? Inaczej, chciałbym wam powiedzieć o trzech takich najważniejszych, które chyba sam w swoim życiu doświadczyłem, momentach, przeszkodach w poznawaniu osobistej woli Bożej dla swojego życia. Jak powiedziałem, nie będę dziś już wracał ani do tej woli Bożej takiej dla świata, dla historii świata, o której mówiliśmy, o której trudno teraz w dwóch słowach powiedzieć. Nie będę mówił o moralnej woli Bożej, czyli o tym, co Bóg mówi w Słowie Bożym, że tak ma być i koniec i nie podlega dyskusji. Chciałbym dziś powiedzieć o trzech takich moich osobistych przeszkodach, które ja odkryłem w moim życiu. Trzech przeszkodach, które no naprawdę przeszkadzają w wypełnianiu woli Bożej w swoim życiu. I Słowo Boże, otwórzcie proszę Przypowieści 14:12. Przypowieści 14:12. I są tu, zobaczcie, takie, to jest niesamowite słowo. Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Oczywiście wszyscy póki co tutaj żyjemy, ale przyznacie, że były w naszym życiu, były w moim życiu drogi, które wydawały mi się proste, którymi ruszałem i okazywały się dla mnie zgubne w skutkach. Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Innymi słowami to mówiąc, są drogi, czy są sposoby, są recepty na życie, wyglądające jakby były wystarczająco dobre, ale prowadzą do tragedii. Czyli może robimy coś, co z naszego punktu widzenia wygląda bardzo dobrze, ale widzimy, no, że no nie jest dobrze. Ja mam takiego kolegę, nad którym trochę pracuję, z innego miasta, jak co jakiś czas dzwonimy do siebie. Wiecie, ten facet z uporem maniaka od 3 lat mnie przekonuje, że jeszcze trochę i będzie lepiej w jego życiu. Problem w tym, że od 3 lat jest coraz gorzej. Kiedy rozmawiałem z nim 3 lata temu, jeszcze nie był po rozwodzie. Kiedy rozmawiałem z nim 3 lata temu, jeszcze nie stracił domu za długie. Już teraz stracił. Ale ciągle mnie przekonuje, że jeszcze trochę, Mirek, i będzie, zobaczysz, dobrze. No wiesz, szokujący optymizm. Się zastanawiam, czy to jeszcze jest optymizm, czy to już są jakieś... Czy już raczej medycyna powinna wkroczyć? Są takie drogi, takie recepty na życie, jak powiedziałem, że wydają się człowiekowi dobre. I Bóg mówi tutaj, że widzimy takie rzeczy, które my uważamy za właściwe, ale On nas ostrzega, że na końcu takiej czy innej drogi czeka katastrofa. Że coś wygląda dobrze, mówimy. No przecież nic takiego nie robię, prawda? Mieliście to, ja nieraz to doświadczałem w swoim życiu, że mówię ludziom, no daj spokój, no przecież... No przecież chyba nic złego nie robię, no dobrze, ale jakoś coś, chyba to tak nie powinienem robić. I później problem. Myślę, że byliśmy wszyscy w tym miejscu, że rzeczy wyglądają jakby były w porządku, a nie są w porządku. I teraz powiedziałem tak, błąd numer jeden, który zobaczyłem przeszkadza, czy jakby nie pozwala poznać woli Bożej, to jest to, że my zwyczajnie nie pytamy Pana Boga o zdanie, kiedy coś robimy. To jest problem. Ja wiem, że może spodziewaliście się czegoś takiego, co to może być ten problem. To jest właśnie problem, który ja odkryłem w wielu bolesnych doświadczeniach własnego życia, kiedy coś zrobiłem i znowu klapa. Słowo Boże, w liście Jakuba 1:5 powiada, a jeśli komu z was brak mądrości, to co ma zrobić? Niech prosi Boga, tak? Tak czy nie? Jesteście pewni? A jeśli nie, sprawdźcie. Ja kiedyś przeczytam coś źle i sprawdzę, ilu ludzi zauważy. Ciekawe, jak to będzie. Dokładnie. Niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. To, co tutaj tak naprawdę słyszymy, to nie jest jakaś mistyczny werset, który mówi o czymś, no prosi Boga, to wiecie, nie każdy to tak może i tak dalej. To nie jest jakaś mistyczna, tajemnicza mądrość tutaj, która gdzieś tam spadnie nam jak cegła z dachu, nie. Przesłanie Jakuba 1:5 jest bardzo proste, a brzmi upraszczając czy parafrazując, jeśli nie wiesz co robić, to zapytaj o zdanie kogo? Pana Boga. To jest tutaj dokładnie napisane. I jeśli nie wiesz, co robić, bo kiedy człowiek nie wie, co robić, to mu brakuje zwyczajnie mądrości. Zapytaj o zdanie Pana Boga. I pierwszym problemem, dlaczego życie niektórych z nas płynie poza wolą Bożą, jest to, że my w ogóle Pana Boga nie pytamy. Ktoś powie, no to proste, tyle to ja mogłem z kazalnicy powiedzieć, a co z tym zrobić? Sam powiedzieć, to nie jest takie proste. Często w tym miejscu zawodzimy, i taka jest prawda, zawodzimy w miejscu, gdzie trzeba o coś modlić i pytać Pana Boga. I z wielu powodów zaniedbujemy to i nie pytamy Pana Boga o zdanie. Dlaczego nie pytamy Boga o zdanie? Kiedy zastanawiam się nad tym, szczerze myślę, że jest kilka powodów. Jeden z nich, ciekawe, czy zobaczycie tutaj w tym siebie, bo ja będąc szczerym wobec siebie, gdy się zastanawiałem, niestety zobaczyłem siebie parę razy w moim życiu. Boimy się, co tak naprawdę powie na ten temat Pan Bóg. Boimy się, że może się okazać, że odpowiedź nie będzie taka, jak my byśmy chcieli wymodlić. I wtedy idziemy do kogoś, kto da nam taką odpowiedź, jak my chcemy. Wręcz czasem ludzie unikają ludzi z kościoła czy ze zboru, którzy myślą inaczej, bo to przecież prawie wrogowie już. Bo oni myślą inaczej. Po prostu nie chcemy znać Bożej odpowiedzi, bo boimy się, że nie będzie taka, jak akurat by nam dzisiaj pasowała. Ja miałem przyjaciela, który bardzo, bardzo chciał wziąć duży kredyt. Nie wiem, dlaczego akurat mnie zapytał o zdanie, co o tym myślę. Wiecie, każdy z nas gdzieś tam na coś pożyczał. Brał jakiś kredyt, coś kupował na raty, ale jego kredyt naprawdę był duży kredyt. Jeżeli mówimy o dużych pieniądzach, to on naprawdę chciał pożyczyć duże pieniądze. I nie wiem, czemu dzwoni i mówi, słuchaj, mam takie plany, tak i tak, czy się możesz modlić? Więc dlaczego nie? Zacząłem się modlić, rozmawiać z nim, myśleć o tym. I po kilku dniach powiadam do niego, jestem przekonany, myślę tak, patrząc na ciebie, słuchając ciebie, modląc się o ciebie, nie chciałem cię brzmieć jakoś tam duchowo, ale mówię, jestem przekonany, że Bóg nie chce, żebyś to robił. Myślę, że w twoim życiu to nie jest właściwy etap na taką inwestycję, ponieważ widzę, z jednej strony po prostu po ludzku widzę, jak żyjecie, a z drugiej strony, no nie mam Bożego pokoju, jeśli mnie pytasz o zdanie. Wiecie, dla mnie było szokujące, on się zaczął modlić i powiedział mi, że dokładnie to samo odczuwa i nie wziął tego kredytu. Ale czasami ludzie się gniewają, kiedy, bo może on liczy, że ja powiem, tak, tak, Pan ci będzie błogosławił. Pamiętacie, w Biblii są historie o królach, którzy toczyli bitwy, pamiętacie? Oni też chcieli, żeby prorok im powiedział, co mają robić, pod warunkiem, że powie im to, co oni chcą robić. Ale jeśli Pan Bóg nie zamierza im mówić tego, co oni chcą, to nie chcieli słuchać. I czytając Stary Testament, widzimy takich ludzi. Drugi, myślę, powód, że w ogóle nie pytamy Pana Boga o zdanie, to może nie nazywamy tego tak po imieniu, bo myślimy, że to tak może nie wypada mówić, ale tak w sercu myślimy, że Bóg jest zbyt zajęty, by się zająć takim problemem, jak ja mam. No co innego, gdybym był chory na raka. Wtedy rozumie, Pan Bóg ma otwarte biuro. Ale mój problem jest chyba za mały. Wiecie, problem w tym, że często z małych problemów, z małych błędów robią się duże. Ktoś kiedyś powiedział tu z tej kazalnicy, że nawet Goliat kiedyś był mały. Bóg jest zbyt zajęty. Bóg nie ma czasu na moje małe kłopoty. Ale potem z tych małych spraw życie leży w gruzach. I to wielkie życie leży w gruzach. I często nie tylko jednego człowieka. Bóg się o ciebie troszczy i ma odpowiedź. Amen. Ja wiem, że na pewno nie ma takiej sprawy, o którą byśmy się modlili i pytali Pana, a Bóg by się obraził i powiedział, to zbyt małe dla mnie. Wiecie, Bóg nie jest Bogiem pyszny. Bóg jest Bogiem wspaniałym. Wielkim, miłosiernym, wyrozumiałym. I ja nie żądam od moich dzieci, nie żądam tego, żeby mój mały Jasiek przychodził do mnie i zadawał mi pytania z dziedziny fizyki kwantowej. Ale mówię, to na temat Skublego są za małe sprawy, synu, dla taty. Coś z Einsteina przynieść, no to porozmawiamy. Wiecie, to żaden normalny, każdy by powiedział, ten ojciec jest nienormalny. On żąda od dziecka czegoś, co ono przerasta. I podobnie, wiecie, Bóg widzi twój poziom, twoje troski, twoje zmagania, te rzeczy, które może nawet tobie się wydają, że chyba dla Boga są za mało ważne. Bóg się troszczy i Bóg chce objawiać swoją wolę. I tak jak mówię, jeżeli zachowana jest w Twoim życiu ta moralna wola Boża, możesz powiedzieć: Panie, kocham Twoje słowo, chcę według niego żyć i pokaż mi, co mam dalej robić. To jest ten właściwy grunt, właściwy moment. Czyli dojrzałość chrześcijańskiego życia musi polegać na tym, że przestaniemy jak przedszkolaki, czy jak jakieś maluchy, kluć swoje własne plany i gniewać się na każdego, kto się z tym nie zgadza. Przestaniemy przytakiwać na kazaniach, na modlitwach: tak Panie, a w głębi serca sobie mówimy: i tak z tym nic nie zrobię, i tak gdzieś wyjdę z tego nauczania biblijnego. Co zrobić? I tak będę żył swoim życiem. No fajnie się mówi, Mirkowi to się tutaj kazanko układa, porobił sobie chłop punkciki, ale prawda jest taka, że woli Bożej znaleźć nie mogę. To jest nieprawda, słyszycie mnie? Bóg naprawdę jest Bogiem żywym i Bogiem, który mówi. Bogiem, który może siebie objawiać. I jeśli człowiek prosi, może otrzymać od Boga wolę dla swojego życia. Nie omijaj Boga, nie mów, że Boga nie obchodzi, Bóg ma dość spraw. To jest prawda, że Bóg ma dość spraw do załatwienia, ale jedna z tych spraw, którymi się zajmuje, to ta twoja. Bóg ma czas i możliwości, bo jest Bogiem. I cóż więcej o nim można powiedzieć? Z Bogiem wszechmogącym, mądrym i kochającym. I nie ograniczajmy go, bo można kogoś ograniczać do małych rzeczy albo tylko do dużych. Czyli nie można przyjść do zboru i śpiewać, uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba, a w tym samym czasie mieć obraz Boga złego, zachmurzonego, z ręką w kieszeni patrzącego, z byka, który nie ma czasu na żadną twoją sprawę. Tak się nie da żyć. Oczywiście, myślę, że nie muszę wam mówić, jest różnica, którą uzyskujemy od Boga, a różnica, którą nam powiedzą przyjaciele, fachowcy z internetu. Ja wiem, że my dzisiaj żyjemy w takich czasach, że kiedy człowiek szuka pracy, to nie idzie do Boga, tylko idzie do Google. Praca. I ja nie mówię, że to jest złe. Też korzystam z różnych rzeczy. To nie jest treść mojego kazania. Ja mówię, że wierzę, że Bóg ma plan dla twojego życia i może ci objawić i pokazać, którą drogą masz iść. Wierzę, że mi pokazał. Wiecie, ostatnim miejscem na ziemi, w którym bym się spodziewał mieszkać i żyć, jest hell. Mieszkam tu i żyję, i 11 rok. Dalej Jakub w tym samym wersecie, który czytaliśmy wcześniej, 1:5, pisze jeszcze takie słowa: nie mamy, bo nie prosimy, czyli nie pytamy Boga. Nie mamy, bo nie prosimy. I oczywiście ja wiem, że chwilę później Jakub mówi, że jeśli już nawet prosimy, to prosimy źle, bo zamierzamy dla siebie wykorzystać. Ja teraz o tym nie mówię. Ja mówię teraz o proszeniu o wolę Bożą, czyli o coś dobrego. Czyli jakby tamta druga część, to co jest dalej napisane, teraz nie dotyczy tego, o czym mówię. Nasze pytanie brzmi: co robię nie tak? On mówi: nie mamy, bo nie prosimy. I Biblia nawet mówi, że nie mamy, bo nie prosimy. To nie jest coś, co ja wymyśliłem. I myślę, że powinniśmy dzisiaj bardzo pokornie podejść do tego tematu i zadać sobie pytanie, czy ja w ogóle prosiłem dziś Boga, czy ja prosiłam Boga, jaka jest wola Boża dla moich dzieci, dla mojego męża, dla mojej żony, dla mojej rodziny, dla mnie osobiście. Panie, Ty może masz coś dużo lepszego niż my, a my lepiej nie pytać. Co robię nie tak? Bóg mówi dalej w tym samym fragmencie Słowa Bożego, gdybyście czytali, że mówi w tym wersecie, że będziemy pożądać, zabijać, zazdrościć, knuć, spiskować i nadal nic nie będziemy z tego mieli. I sami widzimy, że dokładnie w świecie tak się dzieje. Oglądał ktoś z was ostatnio wiadomości? Żadnych spisków, nie? Żadnych intryg w ogóle nie ma. Co za kraj. Nikt nikogo nie oczernia. Opozycja mówi, że wspaniały rząd jest, w ogóle to popieramy ich, życzymy im wszystkiego najlepszego. Nie. Jest dokładnie to, co powiedział Jakub, że jeżeli ludzie nie będą żyć z Bogiem i nie będą prosić Boga i właściwie prosić Boga, będą musieli knuć, kraść, kombinować, zazdrościć, nienawidzieć, zabijać. I Biblia niestety nie pozostawia nas bez odpowiedzi, czy coś osiągną. Biblia mówi, że nic nie osiągną, że nie będą mieli. Czy wyobrażacie sobie, jak zmarnować można życie w kościele? Chodząc do kościoła, w którym ludzie nie wierzą w to, że można się modlić o wolę Bożą, w którym ludzie nie wierzą w to, że Boga można prosić o objawienie, o kierowanie swoim życiem, zmarnować życie na łażenie do takiej czy innej denominacji katolickiej, protestanckiej, prawosławnej, czy nie wiem, judaistycznej jakiejś. Nieważne, gdzie byśmy nie chodzili, jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie ludzie załatwiają sprawy przez knucie, spiskowanie, zazdrość i gniew, nic nie załatwiają. Zmarnowane życie. Czy wyobrażacie sobie chodzenie po tym zwariowanym świecie w taki sposób? Błąd numer dwa. Polegamy na naszej logice. Pierwszy błąd to był, że my po pierwsze w ogóle Boga nie prosimy i Biblia nam pokazywała, że nie macie, no bo nie prosicie. Bóg sam to mówi, nie prosicie, nie chcecie wiedzieć. A jak już prosicie, to zupełnie o co innego, nie tak. Ale błąd numer dwa. Polegamy na naszej logice. Otwórzcie Księga Izajasza, 55 rozdział, 8-9 werset. Ja tym razem z Biblii Gdańskiej chciałem wam przeczytać ten werset. Podoba mi się w Biblii Gdańskiej bardzo. Boć zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze. Fajne zdanie. Tak krótko i na temat. Ani drogi wasze jako drogi moje, mówi Pan. Ale jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje, drogi wasze, a myśli moje, myśli wasze. Co tu tak naprawdę pisze? Tu pisze, że Bóg myśli tak, że my w ogóle nie rozumiemy, co On myśli. I porusza się drogami i wyznacza nam drogi, których my w ogóle nie rozumiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli jeszcze nie rozumiecie, powiem to jeszcze inaczej, żebyśmy jasno złapali, o co tutaj chodzi. Jako dziecko, pamiętam, próbowałem zrozumieć rodziców, ponieważ to, co robili moi rodzice, w ogóle nie miało sensu. Dlaczego na obiad nie mogą być landrynki? Proszę nie zrobić zupę, nie? Ja nie lubiałem, jak jechaliśmy gdzieś, a oni do restauracji i trzeba było pierwsze danie zjeść i drugie danie zjeść i dopiero jakiegoś loda normalnego. Nie można by było lody na obiad mieć? Dlaczego nie wolno wkładać gwoździa do kontaktu? Aż się prosi. Dlaczego mam na talerzu to coś zielone na ziemniakach i muszę to zjeść? Mam nadzieję, że to nie szpinak? Jest żelazo? Nie chcę żelaza żadnego. Chcę, żeby nie było tego zielonego. Dlaczego trzeba mieć głowę? Dlaczego muszę chodzić do tej szkoły? Przecież matka mi nigdy nie będzie potrzebna w życiu. Nie wiem, może ja jestem jakiś uszkodzony model, nie myśleliście tak? A wtedy oni nam tłumaczyli jakieś kosmiczne teorie, wyjaśnienia. Tłumaczył tata tak i tak i mama tłumaczyła i złe żelazo i witaminy i w ogóle tak i szkoła i potrzebne to. Musisz mieć lepsze oceny, być kimś. Ja i tak wiedziałem lepiej. Ich drogi, to nie były moje drogi. Moje drogi przez lata trochę wyżej poszły, jeśli chodzi o dziedzinę ludzkiego życia. Choć może nie za wysoko. Ale Bóg mówi, moje drogi to nie są wasze drogi. Moje myśli to nie są wasze myśli. My właśnie tak czasem patrzymy, dość często dokładnie tak jak to dziecko z tym szpinakiem czy z czymś tam, postępujemy z Bogiem. Próbujemy Go zamknąć w naszą ziemską logikę, myślenie tego świata. Wiecie, prosty przykład. Patrząc na chodzenie Pana Jezusa z apostołami, widzę czasem, jak Pan Jezus wyciąga dosłownie i to tak boleśnie wyciąga Boga z tego ludzkiego pudełeczka z napisem Pan Bóg. Bo wszyscy ci apostołowie, uczniowie, którzy chodzili za Jezusem, oni mieli jak większość Żydów takie pudełeczko, na którym pisało Pan Bóg. Takie pudełeczko religijne my też mamy. Że Pan Bóg to jest taki, taki, taki. I niektórzy ludzie to pudło mają dość duże, inni dość małe, ale ogólnie ograniczamy Pana Boga naszym myśleniem. Są tacy, co wiecie, wchodzą do kościoła. Jeszcze się przeżegna tamtego. Tu jest Pan Bóg, tam już Pana Boga nie ma. Nieraz na przykład widzieliście taki obraz, ludzie wychodzą z nabożeństwa od razu papierosa w usta, prawda? Trudno mieć do nich pretensje. To jest ich zrozumienie Pana Boga. Tam Pan Bóg jest, tutaj Pana Boga już nie ma. Panie Boże, tam masz prawo do mojego życia, ja pokornie wystoję i wysłucham, co mi chcesz powiedzieć. Ale jeśli chodzi o moje mieszkanie, moje życie prywatne, proszę Cię, zajmij się dziejami świata. Pudełeczko z Panem Bogiem ludzie mają. Pan Bóg to może, to nie może, taki jest. Tu mu pozwolę, tam nie pozwolę. Widzicie, Jezus boleśnie wyciągał z tego pudełeczka z napisem Pan Bóg i pokazywał im, że Bóg nie jest ograniczony. Czyni rzeczy, które nie mieszczą się w rameczkach logiki. Nie mieszczą się, ponieważ Boga z logiką nie można łączyć. Ponieważ dla Boga 2 razy 2 jest tyle, ile chce Pan Bóg. Tyle, ile w czasie trzeba. Dla Boga nie ma czegoś, co On powie, no ja nie potrafię znaleźć rozwiązania, nie mogę. Zobaczcie, jak Jezus im to pokazuje. Na przykład dochodzą do takiego miejsca, gdzie 5000 ludzi, mężczyzn plus kobiety i dzieci siedzą głodni. Pamiętacie ten fragment z Ewangelii? Jezus mówi, trzeba tych ludzi nakarmić. I wtedy się odzywa logika. A logika mówi, mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby. Nie da się. Kto ma rację teraz, logika czy Jezus? Ja bym powiedział tak, no, przeczytajmy fragment słowa, czego Mateusza 14:19, zobaczcie. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął 5 chlebów i 2 ryby, czyli Jezus wziął to, co mamy, wziął to, co mam. Bóg nie może użyć więcej niż masz. To, co masz, to jest dość dla Boga, żeby użyć. Spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. I teraz powiem tak, i logika, i Jezus mówili prawdę, bo logika też, to nie jest kłamstwo, że tam były tylko 2 ryby i 5 chlebów. Tak było. Ale Jezus mówił tu prawdę. My nie możemy Boga wkładać do tego samego pudełka, w którym jest nasza logika. Powiem więcej, Bóg jest wyżej niż logika, Bóg nie jest poza logiką, tylko my Jego logiki nie rozumiemy. Bóg nie jest Bogiem nielogicznym, Bogiem chaosu, Bogiem, który, wiecie, działa tak, że w ogóle... To nie ma żadnego sensu. To ma sens, tylko my sensu nie widzimy. Jak małe dzieci nie widzą sensu w wielu działaniach rodziców, w wielu rzeczach, które trzeba robić. Wiecie, gdyby dziecka zapytać, gdzie woli jechać, na szczepienia czy na lody, co dziecko odpowie? Lody, znaczy szczepienia. To jest jego sposób myślenia. I czy dziwicie się mu? Jak też Bóg się na mnie dziwi. Logika dziecka jeszcze tego nie pojmuje, że życie wygląda inaczej. Logika jest dobra. My mówimy o Bogu. Na złośliwy i zaawansowany nowotwór się umiera. To jest prawda. To jest logika. Ale można go też całkowicie wyleczyć. Bóg go może całkowicie wyleczyć, ponieważ są dziesiątki ludzi wyleczonych z raka. Amen? Bóg jest lekarzem. Ponad logiką. Nawet fachowcy rozkładali ręce, gdy patrzyli na Boże dzieła, gdy ja słyszałem, znam ludzi, którzy doświadczyli takiego uzdrowienia. Zobaczcie, to jest niemożliwe. Taki okrzyk ludzki dotyczy wielu spraw. W wielu rzeczach było, że ludzie mówią, to jest niemożliwe. A Bóg, wiecie, co odpowiadał na takie, to jest niemożliwe? Na przykład w Biblii, wiecie, co powiedział? Łazarzu, wyjdź. To jest niemożliwe. Tak, ale... Wasze drogi to są wasze drogi, moje drogi, moje myśli są inne, mówi Bóg. I logiki nie możemy zawsze tutaj włączyć. Logika czasem, wiecie, bywa tak, możemy dostać lepszą pracę, stanowisko, pieniądze. Ja ostatnio widzę, że jest moda wśród moich znajomych na rozwody. Ja nie wiem, czy też wśród was tyle ludzi rozwodzi, czy w Polsce teraz taki, jakaś moda jest na rozwody, wiecie, jakiś holokaust rodziny jest. I bardzo często, gdy rozmawiam z tymi ludźmi, to wszystko na początku tak logicznie wyglądało. To będzie to, czego potrzebuję. Ostatnio rozmawiałem z jednym bratem. Wyjechali z rodziną ze swojego zboru. Nikogo nie słuchali. Wiecie, jaki problem popełnił dzisiaj? Dzisiaj jego dzieci nastoletnie w ogóle nie chodzą na nabożeństwa. Nie interesuje Słowo Boże. Syn zaczyna się bawić z takimi kolesiami, że jakbyście zobaczyli, bylibyście przerażeni. I ten brat ma problem. I teraz mówi, co ja mam robić. I zrozumiał jeden błąd. Że w tym czasie, kiedy w serduszkach jego dzieci zaczynała tak powolutku kiełkować taka miłość do Pana Boga, kiedy gdzieś coś zaczynały łapać na szkółce, on to wszystko nagle zdeptał i dla kariery wyrwał dzieci i pojechali do dużego miasta. Ja nie mam nic przeciwko dużym miastom. Myślę, że słyszycie mnie, o czym ja naprawdę teraz mówię. Wyrwał ich z tego gruntu, gdzie zaczynały kochać Boga, ponieważ lepsze perspektywy. Tamte perspektywy okazały się tylko z daleka takie dużo lepsze. Z bliska były mniej lepsze, bo co prawda zarabiali więcej, zarabiają więcej, tylko problem, że 4 razy tyle kosztuje ich życie i mieszkanie. I coś zdeptali. Dzieci miały czas, że zaczęły poznawać Boga, zaczęły mieć przyjaciół w kościele, zaczęły akceptować życie zboru i zostały wyrwane. Podeptał coś, zanim wyrosło i poszedł za swoją własną wizją, bo było bardzo logiczne. I nie pytamy Boga o odpowiedź, on też nie pytał i się do tego dziś przyznaje. I tak jak ja mówię, w Polsce trwa holokaust zagłada relacji międzyludzkich, miłość żon i dzieci jest zadeptywana dla logicznego, lepszego jutra. Jak wielu ludzi mówi nawet, to wola Boża, co ja robię. Kiedy idziesz do ludzi i pytasz w świecie ludzi, że coś chcesz zmienić, czy masz to zrobić, świat nie ma wątpliwości, zadaje tylko jedno pytanie. A będzie lepiej, jak to zrobisz? Będziesz lepiej zarabiał? Będziecie lepiej żyć? Tak, no to pewnie, że rób. Ale w Kościele zadaje się inne pytanie. Myślę, że w sercach wielu z was jest tęsknota. Nie wiem, ilu z was na tej sali czuje to samo, co ja, że z takim aż bólem, aż z takim wzruszeniem, wręcz do łez prawie, pragnę znać wolę Bożą dla mojego życia. Chcę chodzić według niej. Często mówią nam ludzie, słuchaj, nie widzisz, jak to się wszystko fajnie układa, to musi być Bóg. Powiem tak, to, co kładziesz na ofiarę, może być dużo warte więcej niż teraz widzisz. Ofiarujemy czasami relacje, ofiarujemy czy rezygnujemy z takich czy innych możliwości dla naszych dzieci, bo gdzieś tam coś logicznie wygląda lepiej, nie pytając w ogóle Boga o zdanie, polegając tylko na swojej logice. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta. Bóg mówi, że tak jest. Ja nie mówię, że ja wszystko widzę, bo nie widzę. Ja mówię, że dzisiaj musimy tu przyjąć na tej sali do naszego serca pewną prawdę, że chcę pytać Boga o to, co robię. Czy złapaliście mnie, czy zrozumieliście mnie, bracia, siostry? Zobaczcie przypowieści, 3:5-6. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Piękny werset, prawda? Myślę, że taki werset sobie można nawet się na pamięć nauczyć i nosić gdzieś tam pod sercem blisko, żeby go mieć. Jak mamy Bogu zaufać? Zaufaj Panu jak? Z całego twojego serca. Czyli bez rezerwy. Nie bój się. Nie musisz sobie zostawiać kawałka, że gdyby się okazało, że Bóg zawiedzie, żeby ci coś zostało dla ciebie. Gdzie mamy o Nim pamiętać? Niejedna droga zda się człowiekowi prostą na wszystkich swoich ścieżkach. Pamiętaj o Nim. I teraz wiecie, tutaj to słowo pamiętać, chcę wam coś powiedzieć. Słowo pamiętać, które tu czytacie, znaczy coś dużo, dużo więcej niż tylko nie zapomnieć. Słowo Boże, które tu jest użyte, pamiętać, znaczy liczyć się, uwzględniać, brać pod uwagę. Czyli pozwolić Bogu mieć część w tym, co robimy, rządzić tym, co robimy. A więc nie tylko logika. Błąd numer 3. Ostatni, trzeci błąd. Dlaczego woli Bożej nie możemy poznać dla naszego życia? Ja mówię, ja się dzielę tym, co ja zobaczyłem w moim życiu. Wiecie, tym, co widzę, że jest przeszkodą w moim życiu, czy było czasami, już dziś nie jest, ale nie chcę, żeby ktoś inny musiał przez to iść. Słyszymy to, co chcemy słyszeć. To jest błąd numer 3. Że słyszymy tylko to, co chcemy słyszeć. I drugi list Tymoteusza, 4 rozdział, powiada, że takie czasy są, że ludzie tak chcą czegoś takiego, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Właśnie, baśnie. Wiecie, gdzie najgłupszych baśni możecie posłuchać? Zakradnijcie się kiedyś. Są, nie wiem, takie bary, te ogródki piwne. Ostatnio przychodziliśmy z dziećmi, a Alicja mówi, patrz, facet pi na stole. Ale wiecie, zanim zasną, wiecie, jakie oni mają baśnie? Już tak po 5., 6. kuflu. Chłopie, nie wiesz, kogo ja znam? Co ja mogę? Wszystko mogę! Rano już nic nie może, ale teraz wszystko mogę. Baśnie, ale w Kościele też są ludzie i tutaj werset dotyczy Kościoła. 2 Tymoteusza, tu mówi o Kościele, że przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Będą chcieli mówić, że to, co Biblia mówi, że nie wolno, to wolno. I dziś żyjemy w takich czasach. Mamy kościoły dla homoseksualistów, mamy kościoły dla niewierzących, mamy kościoły, które dają każdy rodzaj Pana Boga, jaki kto sobie życzy. Jakiego Boga chcesz, takiego tam ci dadzą. Byle tobie pasował i robił to, co chcesz. Bo ludzie chcą słyszeć baśni. Powiedziałem, że jest moda na rozwody. Jeden z moich przyjaciół, dość bliski mi, rozwiódł się, kupił sobie piękne mieszkanie teraz w bloku, samochód, no i nadal mamy relacje ze sobą. Odbieram telefony. Pewnie usłyszy to kazanie, to się kapnie, że chodzi o niego, bo niepotrzebnie powiedziałem, że kupił mieszkanie w bloku. I się obrazi. Ale dzwoni do mnie czasami. Wiecie, ostatnio do mojej żony mówię, szkoda, że nie mogłaś posłuchać tego, co on mówi do mnie. Gdzie zadzwonił telefon. Mówi, Mirek, ale ja mam teraz super czas. Chłopie, nie ma tej baby, która mi gdera. Rano se wstaję, czytam Biblię, modlę się. Nareszcie spokojnie do pracy i wracam. No tylko nic, chłopie, innego. Jak się rozwieść, no? Gdzie on sobie poukładał swoje duchowe życie i teraz mu jest lepiej, bo tej baby nie ma. Tylko ja mu powiedziałem, ja nie jestem pewny, czy ty wiesz, że ta, jak ją nazwałeś, baba, to jest twoja żona. I Bóg cię powoła, aby się szanował, kochał, miłował i pełnił rolę Chrystusa w rodzinie, a to oznacza, że jak trzeba, brał krzyż i szedł i umierał dla siebie. I mówię do gości, która słyszała, mówię, co? Normalnie, gdybym go posłuchał, no to wziąć i się tylko rozwodzić, będzie lepiej. Nareszcie będę miał dom, ty co będziesz miała dom? Może dzieci podzielimy na pół? Będzie łatwiej. Gdzie jakaś zwodnicza, diabelska nauka? Że to jest lepiej. Bóg mówi, to nie jest lepiej. Bóg mówi, to nie tak miało być. Ja wiem, że się zdarza ludziom rozleć się rodzina. Nie mówię, że każdy człowiek robi tak, jak ten mój znajomy, bo są przypadki różne. Ja nie generalizuję dzisiaj, bo wiem, że czasem ludzie idą przez wielkie dramaty. Ale chodzi mi o to, jak sobie człowiek zbudował biblijną naukę. On teraz nareszcie ma czas czytać Biblię, mówi. Coś niesamowitego. Ludzie chcą słyszeć baśnie. Bóg widzi, na jakie wielkie rozczarowanie się narażamy, a my słuchamy baśni. Baśni o małżeństwie, baśni o dzieciach, baśni o pieniądzach, baśni o kościele. I nie widzimy, że nasza bajka wcale nie jest o Bogu. Nasza bajka jest o smoku, ale my go nie widzimy jeszcze. Pamiętam jako dziecko taką wstrząsającą bajkę. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś takie były programy, TDC się to nazywało. Telewizja dziewcząt i chłopców. I takie rano w wakacje i w ferie były przedstawienia teatralne. I tam było przedstawienie o królu, który marzył, żeby być bogaty. Jak sobie, jak dobrze pojadł, taki wielki, gruby król w tej zbroi, w kronie siedzi i mówi, ja bym chciał, żeby wszystko, czego dotknę, zamieniało się w złoto. Pamiętacie tą bajkę, nie? I dostał to, co chciał. Wiecie, póki nie był głodny, był bardzo zadowolony. Chodził po całym królestwie i dotykał wszystkiego. Jak już skończył wieczorem, jego królestwo lśniło po horyzont. Wtedy usiadł i chciał coś zjeść. I się okazało, że jest problem. Bo za każdym razem, jak wziął chleb do ręki, to nie mógł w niego wbić zębów, bo chleb się zamieniał w złoto. Ten człowiek uwierzył w pewną baśń. I widzicie, Słowo Boże mówi, że my czasami chcemy wierzyć w baśnie, które potem nie działają. Czasem tak bardzo, i to był trzeci błąd. Chcemy słyszeć tylko to, co my chcemy słyszeć. I dlatego woli Bożej nie odbieramy naszym życiem, czy nie wypełniamy i nie ma jej. Tak bardzo chcemy słyszeć to, co chcemy, że wręcz nienawidzimy głosów, które się z tym nie zgadzają. A to, powiem wam, jest znak, żeby się zatrzymać i pomyśleć, co robicie. I teraz posłuchajcie, powiem wam niesamowite odkrycie mojego życia. Posłuchajcie mnie teraz uważnie, skupcie swoją uwagę. Wiecie, co odkryłem? Że ciekawą rzecz odkryłem, że jeśli jakiś człowiek przychodzi z czymś i mówi, że nie wiem, gdzieś wyjeżdża, coś zmieni, pojedzie gdzieś tam służyć, czy coś mówi, że to jest wola Boża, to jest moje wielkie odkrycie. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. To ludzie, którzy podważają, mówią, nieprawda, tak nie jest, nie powinieneś jechać, nie powinieneś tego robić. Wiecie, co wzbudzają człowieku, który naprawdę odebrał Bożą wolę? Miłość, współczucie, on tak na nich patrzy. No jak sobie myślisz? A w człowieku, którego to jest jego plan i on wymusza wolę Bożą, wiecie, co wzbudza, kiedy mu tak powiecie? Ty jeden ty! To ja ci tu mówię, a ty tak? Gniew wzbudza, ponieważ on czuje, że to jest jego maleńki plan, zaczyna się chwiać jak ta chatka z bambusa. Bo człowiek, ja pamiętam, jak nas Bóg powołał do Rosji. Parę lat później, już będąc pastorem, kaznodzieją, kilkanaście lat później, pewien pastor przypomniał mi pewną sytuację. Ja o tym zapomniałem zupełnie, ale mi przypomniał. Mówi, pamiętasz, pewnego dnia na ulicy w Bielsku szliśmy z grupą młodzieży. Wtedy jeszcze byliśmy tak zwaną młodzieżą zborową. I oni się wtedy zaczęli ze mnie śmiać, mówią, ruski misjonarz idzie. Wszystkiego dobrego u towarzyszy, u naszych. Wiecie, trochę się tak życzliwie, to byli ze zboru ludzie, ale tak się trochę podśmiewali. Oni mówią, wiesz co, kiedy wyście wyjechali na misję, to myśmy Po prostu modlili się o was i głupio nam było, żeśmy się z was śmiali. I to podeszli po tym, kiedy tam się dzieliłem Słowem Bożym na konferencji w Bielsku. Mówią, pamiętam, śmialiśmy się trochę z was. Ale wiecie co, w ogóle mnie ci ludzie nie denerwowali. Ja się też śmiałem. Najśmieszniejsze było to, że po rusku znałem tylko das, pasiva, nie, di, sabaka i wszystko. I wielki misjonarz jechał do Rosji. Ale wiecie, to była moja pasja. Zobaczyłem, że to Bóg włożył w moje serce i nikt mnie nie mógł gniewać tym, że mówił, że nie. A już świeccy ludzie w ogóle stukali się w czoła, tacy niewierzący, i mówili, to ledwo się pożenili. No. Zamiast to dzieci mieć, dorobić się, to do Rosji jedzie. A ja się w ogóle nie gniewałem. To jest, mówię wam, odkrycie mojego życia, że człowiek, który idzie za wolą Bożą, w ogóle się nie gniewa, wręcz współczuje ludziom, którzy nie widzą Bożego prowadzenia. A jeśli macie swoje plany i knujecie swoje jakieś te, sami zobaczycie, że będzie w was wzbudzało gniew, że wam ktoś mówi. Że nie powinieneś tego robić, nie powinieneś tam iść, nie powinieneś tego... Jak możesz tak mówić? Cię też szczególnie rozmawiałem kiedyś z takim bratem, który prowadzi służbę wśród dzieci. On mówi, że gdy rozmawialiśmy właśnie o woli Bożej, że niesamowicie widzi właśnie to w życiu nastolatków, takich z gimnazjum i tak dalej. Wiecie, jeden brat właśnie, on jest nauczycielem, opowiadał mi, jak przyszedł do niego chłopak ze zboru i taką rozmowę mieli i był przekonany o tym. Mówi, wiesz, jestem przekonany o tym, że Bóg chce, żebym zapraszał na randkę jedną dziewczynę, żebyśmy zaczęli bardzo blisko ze sobą chodzić. On mówi, jak ty jesteś przekonany, że Bóg chce? Bóg ci powiedział, no nie. Ale jak żeśmy ostatnio jechali samochodem z rodzicami, to na reklamie była reklama jakiejś tam w sieci telefonów, czy gdzieś zadzwonić. I wiesz co, że ostatnie dwa numery tego numeru, co tam reklamowali, były takie same jak jej? A jak oglądałem film, to jedna aktorka wyglądała jak ona. No mentalnie Bóg mi przypomina, że ona jest. Gdzie on ją wszędzie widzi. I kupił sobie, mówi, sok, Tymbark i otworzył, a tam pisało, że idę w dobrym kierunku. Czy ty nie widzisz, że Bóg chce? Czy wyraźnie nie widzisz? Wiecie, ten brat mówi, nauczyciel spojrzał tak spokojnie na niego, mówi, ja mam dla ciebie propozycję. Jakbyś poczekał, aż ona skończy 15 lat i zapytał jej rodziców o zdanie. Ten się rozwiewał. Ty nic nie rozumiesz. Ty jesteś nauczycielem, który nikogo nie rozumie. Pamiętacie, co mówiliśmy o moralnej woli Bożej? Jeżeli nie przestrzegamy fundamentalnych zasad Słowa Bożego, to nie wmawiajmy ludziom, że Bóg nam pokazuje jakąś wolę. Jeśli już złamiemy podstawowe Boże przykazania dotyczące czystości, rodziców, związków, to nie ma znaczenia, jaką duchową historyjkę dołączymy do naszych życiowych błędów. Chcemy poznania woli Bożej albo nie chcemy. I chcemy odpowiedzi od Boga, ale często, wiecie, chcemy widzieć i słyszeć z góry ustalone odpowiedzi. A więc, kończąc powoli, trzy główne problemy, o jakich dziś powiedziałem. Trzy przeszkody w poznaniu woli Bożej. Woli żywego, kochającego, mówiącego, słyszącego, reagującego na człowieka, Boga. Trzy problemy. Po pierwsze, wcale Boga o zdanie nie pytamy. To jest pierwszy problem. Drugi, polegamy na tym, co wygląda logicznie, a jak nie wygląda logicznie, nie chcemy o tym słyszeć. I po trzecie, chcemy słyszeć tylko to, co nam pasuje. To są trzy jakby problemy, które ja zauważyłem w moim życiu. Kosztowały mnie ból, łzy, rozczarowanie i poważne życiowe lekcje i przemyślenia. Po prostu próbujemy czasem Bożą odpowiedź uczynić faktem, a więc robimy, kombinujemy, żeby się stało to, co chcemy. Wiecie, Boże drogi są przedziwne. Nie zawsze logiczne i nie zawsze oczywiste. Tak kończąc, przypomnę wam, zobaczcie na niektórych bohaterów Słowa Bożego. Abraham czekał tak bardzo, bardzo, bardzo na swojego syna, że aż zmajstrował po drodze innego. Bo tak chciał wolę Bożą wypełnić. W końcu, kiedy był ona w 20 latach czekania, nareszcie dostał tego umiłowanego, ukochanego syna, którego Bóg mu obiecał. To był nareszcie ten właściwy od Boga, ten od obietnicy. Okazało się, że wolą Bożą jest, aby wyruszył na pewne wzgórze w kraju Moria. Zbudował tam ołtarz i syna położył na ołtarzu. Czy wyobrażacie sobie, co Abraham czuł? Czy tutaj wola Boża wyglądała logicznie? Boże, przecież mówiłeś, że to będzie początek wielkiego narodu. A teraz ja mam synka brać i prowadzić na górę Moria i jeszcze go położyć na ołtarzu? Ale gdyby znał tą historię tak, jak my dzisiaj znamy, on, widzicie, poszedł tam przez wiarę, bo on nie znał historii. My dziś wiemy, że kiedy to, co najbardziej kochasz, położysz na ołtarzu, to Bóg otworzy twoje oczy i zobaczysz baranka, który za wszystko, co w twoim życiu cenne, zapłacił. Zobaczysz Jezusa. Kiedy to, co cenne w twoim życiu, położysz przed Bogiem, Bóg ci wskaże na Syna Bożego i powie, w Nim to wszystko masz. On jest powodem. I Abraham znalazł baranka. Kiedy popatrzę na Józefa, miał takie sny, że wiecie, jak ja bym miał takie sny, to bym aspirował na jakieś wyższe stanowisko w Kościele. Albo coś jeszcze więcej, może nawet gdzieś do wyborów. I on taki sam błąd popełnił. Skończył w studni, a potem w kajdankach w niewoli. Siedział w lochach, a cały duchowy świat, przynajmniej ten zły, śmiał się. I nigdy nie przypuszczał, gdzie tu jest logika. Czego Bóg chce? Najpierw mi mówi, że będę kimś ważnym, a teraz mnie robi niewolnikiem. Bo Bóg mówi, że będziesz kimś ważnym, ale zacznij od małych rzeczy. Naucz się służyć. Naucz się być kimś, kogo Bóg może używać. Wiecie, czasami to jest w małych sprawach. Niektórzy z was może pamiętają, ci, którzy są tu więcej lat, ja nie wiem, czy wam kiedyś to mówiłem, czy nie. Pamiętacie, jak ja sobie kiedyś kupiłem samochód Mercedesa? Pamiętacie tego Mercedesa, nie? Wiecie, była pewna lekcja w tym wszystkim. Kiedy już uwierzyłem, że zarobiłem i mam Mercedesa, bo to nigdy nie przypuszczałem, że będę takim samochodem jeździł, bo nie zasłużyłem sobie na niego. To był Boży dar łaski. Pamiętam, jak wyjechałem na autostradę i wiecie, jakiś facet maluchem się wleczył, ja mu prawie na ten zderzak wjechałem, jak mu migłem, to prawie, że zjechał mi. I wtedy Duch Święty zadziałał w moim sercu i obiecałem sobie, nigdy więcej, dlatego, że Bóg mi dał coś lepszego. Dlatego, że sprawił, że z łaski, bo nie zasłużyłem. Ten człowiek na tego maleńkiego Fiata ciężko harował i pracował. Kto ci dał prawo go poniżać na drodze? Nigdy więcej nie wjeżdżam ludziom na zderzak i nie migam. I nie uważam siebie za lepszego, ponieważ mam lepsze auto. Akurat teraz nie mam lepsze, więc nie mogę tego robić. A wierzę, że to przejściówka. Ale wiecie, o czym mówię teraz? Czy to, że coś lepszego mam, daje mi... I myślę, że Józef się uczył w celi wielkiej lekcji. I zobaczcie, kiedy został wielkim, wielkim człowiekiem, Bóg mógł go posadzić zaraz po Faraonie i użyć dla uratowania narodu, dla wspaniałej sprawy, bo Józef wiedział w głębi serca, Panie, czy siedzę na fotelu Mercedesa, czy na krześle obok Faraona, czy jestem kimś, kto naprawdę dziś dużo może. Panie, ja wiem, że ja to mam od Ciebie, bo sam bym nigdy w tym miejscu nie był. Amen. Nie byłbym w tym miejscu. To jest Twoja łaska. To Ty mi to dałeś, że to mam. I w każdej chwili mogę to stracić. W każdej chwili mogę już nie mieć tego. O czym ja się też przekonałem, jeśli chodzi o Mercedesa. Bo go nie ma już. Ale widzicie, umieć przyjmować od Boga wielkie rzeczy. Trzeba patrzeć nie przez logikę, a przez to, co Bóg czyni czasami w twoim życiu. Może to, przez co dziś idziesz. Mówisz, ja już dłużej nie mogę. Dlaczego inni mogą, a ja w moim życiu nie mam tego, nie mam tamtego? Czemu inni jak coś kupią, to kupią, a jak ja kupuję, to same ruiny, same katastrofy, same moje inwestycje źle wyglądają. Może czas, aby się czegoś nauczyć. Zobaczcie na Hioba. Bóg wstrząsnął wszystkim w jego życiu. Nawet żonę miał taką, która podeszła i mówi, słuchaj, przeklinaj swojego Boga. Co za żona, zobaczcie. Ale doczekał się takiej rozmowy z Bogiem, jakiej nie miał nikt. Rozmowy na tyle kartek w Biblii niewielu może sobie w Biblii pokazać. Niewielu jest bohaterów biblijnych, którzy na tyle kartek w Biblii uzyskali audiencję u Pana. Ozeasz. Tutaj mężczyźni puszczają wodze fantazji. My nie rozumiemy, jak to Bóg tak mógł. A Bóg mówi do Ozeasza, pójdziesz i weźmiesz tą prostytutkę za żonę. Jak to? Mało tego, wychować musiał dzieci, które nawet jego nie były. Boże drogi, czasami tak pozbawione logiki. Nie było w tym naszej ludzkiej logiki. I Wiecie, to nie były historie ludzi, którzy mieli wszystko poukładane. Chciałbym, abyście wiedzieli dzisiaj, że to nie mówiłem wam dziś o ludziach, którzy mieli kółeczko nad głową, byli święci, jacyś tam. Ludziach, którzy byli bez skazy. Nie mówiłem wam dzisiaj o rzeczach, które są niemożliwe. I chciałbym, abyśmy się za chwilę mogli modlić. Myślę, że nasz zbór jest pełny ludzi, że dzisiaj na tym miejscu nawet są ludzie ze złamanym sercem i już biała flaga powiewa. Czy czasami w grach komputerowych, jak dzieci grają, to widać takie ludziki i nad ludzikiem się wyświetla chorągiewka i pokazuje stan tego ludzika. Tak sobie pomyślałem, gdyby się tak nad nami chorągiewki wyświetliły. Nad ilu z was powiewałaby biała, która mówi, poddałem się, już nie mam siły. Nad ilu z was powiewałaby czarna, która mówi, mam wszystkiego dość, najlepiej, żeby się skończyło. Nad ilu z was taka zielona, która by mówiła, jest nadzieja. Chcę wam powiedzieć, jest nadzieja w Panu. Bóg może ci objawić swoją wolę. Kończąc, powiem tak, jeśli Bóg cię do tej pory prowadził, dlaczego myślisz, że przerwał pisać dzieje twojego życia? Bóg nie przerwał. Bóg nie przerwał, Bóg cię nie porzucił. Jeżeli do tej pory dopisał dobrze, czy możesz mu zaufać i pozwolić mu pisać dalej? Posłuchajcie teraz uważnie. Przyjmijcie całym sercem to, co wam teraz przeczytam. Oczy twoje, Psalm 139, oczy twoje widziały czyny moje. W księdze twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. W księdze twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Czy masz odwagę dzisiaj modlić się, Boże, chcę cię w końcu zapytać o zdanie w mojej sprawie. Chcę w końcu przestać patrzeć na to, co widzę, na to, co jest możliwe, ale uwierzyć w to, że ty masz rzeczy, których ja nie widzę. I chcę w końcu usłyszeć twoją odpowiedź, a nie to, co ja bym chciał usłyszeć. Może w jakiejś sprawie bardzo, bardzo chcesz usłyszeć tylko to, co tobie pasuje. Miej dziś odwagę powiedzieć, Panie, a ja się dziś otwieram. Niech twój Duch Święty przemówi dziś do mnie. Przyjmuję każdą odpowiedź. Panie, daję ci czek in blanco. Podpisuję się na białej kartce. Ty na niej napisz to, co chcesz. Ufam ci i wierzę. To jest wielka modlitwa. Jedna z bardziej brawurowych i dzielnych modlitw, jakich można stanąć przed Panem. Panie, masz, jakim jestem. Ufam ci, wierzę ci, działaj. Jeżeli jest ktoś na tym miejscu, kto miałby takie pragnienie, abym ja i brat Janusz i Tomek, i brat Kazimierz, abyśmy się w czwórkę pomodlili o twoje życie, podnieś swoją rękę, poprosimy cię do modlitwy. Czy jest ktoś, kto potrzebuje modlitwy dzisiaj? Jest jedna osoba? Druga? Trzecia? Czwarta? Czy jeszcze ktoś z was potrzebuje? Słuchajcie, to jest miejsce, gdzie po to przyszliśmy, żeby się modlić. Jeżeli tu nie będzie życia modlitewnego, to nie liczcie, że gdzieś tam jakoś to się porobi. Wyjdziesz stąd i przez cały tydzień znów nikt się o twoją sprawę nie pomodli. Za chwilę poproszę tych, którzy potrzebują modlitwy na środek. Podejmij dzisiaj decyzję. Bo naprawdę,